Linux skończył 20 lat. Nowe wyzwania, nowe możliwości. 2 listopada 2011, 8:35. 20 lat temu, kiedy Linus Torvalds po raz pierwszy zapowiedział swój nowy system operacyjny na grupie dyskusyjnej u Senetu, nie przypuszczał, że po latach jego dzieło podbije świat. Po prostu hobby, nic wielkiego i profesjonalnego. Zanotował 25 sierpnia 1991 rok. W następnym poście dodał, przeniesienie systemu na inną platformę jest niemożliwe. Na początku nowy projekt nie był dla Torvaldsa niczym więcej niż tylko praktycznym sposobem zapoznania się procesorem Intel 80386. Jego największą ambicją w tym czasie było, żeby OS po prostu działał. Życie przyrosło oczekiwania. Dzisiaj Linux jest dostępny na każdy rodzaj komputera, od PC i laptopa, smartfona, mainframe po superkomputerowe klastry i wiele innych urządzeń. Bez wątpienia Linux jest dziś czymś wielkim i profesjonalnym i zdobył wsparcie największych w branży: Della, IBM, HP, Novella i Oracle. Red Hat, jeden z pierwszych dostawców komercyjnego Linuxa, jest teraz firmą z listy S. Ampersand P. 500 Index 500 firm o największej kapitalizacji, notowanych na New York Stock Exchange i NASDAQ, o wartości rynkowej 7,3 miliardy dolary. Polecamy. Linux opanował rynki finansowe. Jednak nie zawsze w ciągu 20 lat swojego istnienia Linux miał z górki. Zrobił sobie potężnych wrogów na czele z Microsoftem i borykał się z problemami natury zarówno technicznej, jak i prawnej. I dziś wyzwań przed nim nie brakuje. Problemy jednak stają się mniej istotne, gdy uświadomimy sobie, że przed wchodzącym w swoją trzecią dekadę systemem nigdy nie otwierały się większe możliwości. Zresztą dzięki przekroczeniu granic świata PC i Linux staje się czymś więcej niż OS. Staje się jednym z najważniejszych sprawców przemian w historii komputerów i dzieje się to na naszych oczach. S. 173901 OS z internetowym rodowodem. To, że Linux prowadzi nas w nową erę komputerów, może być dla wielu zaskoczeniem. System często był raczej oskarżany o naśladownictwo, niż postrzegany jako lider. Od 2003 rok firma SCO Group oskarżała system open source o naruszenia związane z Unixem własności intelektualnej. Pierwsze udziały rynkowe Linux zdobywał kosztem komercyjnych wersji Unixa, AIX, HP UX, Solaris i TRU64. Microsoft z kolei twierdził, że Linux łamie ponad 200 patentów. Tymczasem Linux był innowacyjny od samego początku z dwóch fundamentalnych powodów. Po pierwsze, gdy komercyjne wersje Unixa ograniczały się do opartych na procesorach RISC zaawansowanych i drogich systemów, Torvalds zaprojektował swój OS na powszechnie dostępną, niedrogą platformę Intela, wyprzedzając wielką migrację IT na tanie serwery. X86. Po drugie i ważniejsze, o ile Microsoft zbyt wolno adaptował się do internetu, o tyle Linux od początku korzenie miał internetowe. Bardzo wątpliwe jest zresztą, by Linux istniał w podobnej do dzisiejszej formie, gdyby nie internet. Od początku rolę rozgrywającego w historii Linuxa grał Torvalds, do dziś koordynując nowe wydania jądra systemu. To on zadecydował na przykład, że ostatnie wydanie kernela zostało oznaczone liczbą 3.0. Pomimo braku nowych kluczowych funkcjonalności i braku niekompatybilności. Jednak Torvalds bez wątpienia nie jest sam. Wielki sukces projektu open source wkład ma niezliczona rzesza programistów z całego świata. Każdy może pobrać Linuxa, przeglądać go, uczyć się na nim, modyfikować i używać. Wszystko bez opłat i bez ograniczeń. Z wyjątkiem jednego, że pozwoli się robić to samo innym. Wszystko dzięki internetowi. Niektórzy ze współsprawców rozwoju Linuxa to osoby prywatne, wielu z nich wywodzi się z instytucji naukowych i uniwersyteckich, przynajmniej tak było na początku. Obecnie jednak reguły się zmieniają. Teraz w procesie rozwoju przeważają działania komercyjne. Z listy Top 20 współautorów wydania 3.0 ponad połowa działała w imieniu zatrudniających ich firm. Polecamy. Szef Linux Foundation. Tylko idioci pasożytują na Linuxie. Kolejni członkowie społeczności Linuxa reprezentują znanych komercyjnych dostawców Linuxa: Canonical, Red Hat i SUSE. Zdecydowanie wartymi wymienienia są ci reprezentujący producentów sprzętu. Wśród nich Atheros, Bradson, Intel, Marvel i Realtek. O ile kiedyś producenci układów niechętnie brali udział w pracach nad systemem, bojąc się ujawniania szczegółów technicznych, o tyle obecnie duża grupa dostawców hardware znak zapytania uczynnie uczestniczy w powstawaniu sterowników dla Linuxa. To bezpośredni dowód na coraz większe znaczenie i zasięg projektu open source w branży IT. S. 2.173.902 Linux jest wszędzie. Relacje między Linuxem a internetem były i są obustronne niekorzystne. Swój rozwój Linux zawdzięczał internetowi, a sieć korzystała z ewolucji Linuxa. Dziś system open source jest wszechobecny. Działają na nim serwery www, pocztowe, bazodanowe, serwery plików i inne. Rację ma im Zemlin, dyrektor wykonawczy Linux Foundation, który twierdzi: za każdym razem, kiedy surfujesz po internecie, korzystasz z Linuxa. Wyszukiwarek używa każdy internauta. Wielu ustawiło sobie jedną z nich jako stronę startową. W branży wyszukiwarek do Google należy 66% rynku, a wszystkie serwery Google działają na Linuxie. Zresztą podobnie jest z większością serwerów Yahoo źródło. Raport firmy Netcraft. Nawet Microsoft Bing wykorzystuje infrastrukturę CDN Content Delivery Network firmy Akamai, która także działa na Linuxie. Żaden z tych serwisów prawdopodobnie nie istniałby, gdyby nie wyjątkowa skalowalność tanich serwerów linuxowych. Szacowanie udziału Linuxa na rynku systemów operacyjnych to nauka bardzo nieścisła. Empirycznie mogą być stwierdzone jedynie publiczne serwery. Wszystko to, co stoi za firewallem, wpada w czarną dziurę. Większość zestawień opiera się na danych podawanych przez dostawców i sprzedawców. Ta metoda ignoruje jednak wiele popularnych odmian Linuxa, w tym dystrybucje CentOS, Debian, Fedora i Ubuntu, które mogą być pobierane i instalowane za darmo. Nie ma dokładnej metody, by policzyć, ile serwerów działa z tymi distros, ale nieoficjalne statystyki pobrań każą przypuszczać, że do Linuxa należy znacznie większy udział w rynku OS niż to podają oficjalne zestawienia komercyjnych dostawców systemów. Biorąc pod uwagę panujący ostatnio trend do przechodzenia na cloud computing, wykorzystanie Linuxa może tylko jeszcze bardziej wzrosnąć. S. 2.173.903 słaby wynik w kategorii desktopów. O ile siła Linuxa w centach danych jest niepodważalna, o tyle w desktopach system nie za bardzo ma się czym chwalić. Niektórzy producenci PIS i innych POC-ów dostarczają swoje systemy z preinstalowanym Linuxem, ale ich sprzedaż jest niewielka. Wielu ekspertów w porażce na polu zastępowania Windows w tych komputerach widzi dowód na to, że Linux nigdy nie odniesie sukcesu jako OS klienta. Czy mają rację? Desktopowy Linux znalazł swoje nisze wśród instytucji publicznych i dużych korporacji. Wybierają go te, które dbają o ścisłą kontrolę nad desktopami swoich pracowników. Programistów, którzy wykazują naturalną skłonność tego OS, przystosowując Linuxowe desktopy pod kątem rozwoju oprogramowania do tej grupy, można dorzucić blisko połowę pracowników Google, pracujących ze specjalnie dostosowanym do ich potrzeb systemem. Byłoby jednak błędem założyć, że tylko specjaliści i komputerowi maniacy używają klienckiej wersji Linuxa. Z jednego powodu równie trudno oszacować liczbę jego instalacji desktopowych jak serwerowych. Ponieważ Linux jest darmowy i działa bez problemów także na starszym sprzęcie, wielu pasjonatów instaluje go samemu i nie sposób tego skontrolować. Niektórzy zastępują nim inny system, inni by go używać stosują wirtualizację, co jeszcze bardziej zaciemnia sytuację. Linux zdobył pewne znaczenie jako konsumencki, desktopowy OS wraz z pojawieniem się Ubuntu, darmowej dystrybucji, której celem jest łatwość użycia i produktywność użytkownika. Ubuntu to obecnie najpopularniejsza wersja desktopowego Linuxa, a jej sponsor, Mark Schuttleworth, chce, by do końca 2015 rok miała na świecie 200 miliony użytkowników. Ten cel może pozostać jednak w kategorii pobożnych życzeń. Obecne wyliczenia są dość okrutne dla Linuxa. Według analityków z firmy Netmarkets Hare desktopy z tym systemem nadal reprezentują mniej niż 1% rynku. Jeśli założymy, że większość użytkowników korzysta z internetu ze swoich komputerów PC, to możemy dojść do wniosku, że Linux ma niewiele szans na zdobycie rynku konsumenckiego. Rzecz w tym, że to coraz bardziej błędne założenie. S. 2.173.904 Mobilności i inne rzeczy. Świat komputerów przechodzi wielką metamorfozę. Coraz więcej użytkowników porzuca tradycyjne desktopy na rzecz nowych rodzajów urządzeń, usług i sposobów ich wykorzystania. Na przykład w Japonii blisko połowa wszystkich wysłanych i odebranych maili pochodzi z telefonów komórkowych. Ten trend przenosi się na zachód, gdzie użycie smartfonów gwałtownie rośnie. To wielka szansa dla Linuxa. Ze wszystkich smartfonów sprzedanych w Stanach Zjednoczonych większość działa z systemem Android, a ten OS oparty jest na kernelu Linuxa. Do tego dochodzą systemy Meego wspierane m.in. przez Nokia i WebOS. Dziecko aliansu HP / Palm. Ten ostatni odnosi sukces podobny do Androida, nie sprzedając się wcale gorzej od Windows Phone 7. Jego przyszłość jest jednak niejasna. Po ogłoszeniu przez HP wstrzymania produkcji urządzeń z WebOS. W Korei popularny system BadOS używany przez Samsunga także wykorzystuje Linuxa, podobnie jak Alun, ostatnio zaprezentowany w Chinach. O ile więc kariera Linuxa na desktopach nie robi wrażenia, to, Gdy konsumenci porzucają tego typu komputery i wybierają smartfony, Linux zyskuje, a desktopowe systemy operacyjne, w tym Windows, tracą. Linux napędza nie tylko telefony. Ofensywa Cloud Computing i SaaS Software as a Service wyzwala potrzebę nowych rodzajów urządzeń, lżejszych niż komputery PC, ale większych i bardziej wszechstronnych niż smartfony. Rośnie rynek tabletów z Androidem, czyli, jak już wspomniano, Linuxem. Chromebooki z Google, których koncepcja to rozszerzona funkcjonalność przeglądarki internetowej, także opierają swoje działanie na jądrze Linuxa. Nawet urządzenia dość odległe od tradycyjnych komputerów często wykorzystują Linux. Najpopularniejsze czytniki e-booków, OtAmazon, Barnes & Noble, Kobo czy Sony także opierają się na systemie open source. Odmiany Linuxa znajdziemy także w urządzeniach sieciowych, systemach nawigacji GPS, odtwarzaczach multimedialnych, dekoderach TV, a nawet w samych telewizorach. Wiele z tych urządzeń zbudowano przy użyciu niedrogich energooszczędnych procesorów opartych na architekturze ARM. To właśnie wyjaśnia, dlaczego Linux odniósł tak wielki sukces na tych rynkach. Wydajne i w pełni funkcjonalne wersje kernela Linuxa dla platformy ARM były dostępne od końca lat 90. XXW. Dla porównania, jedyna do dzisiaj oferta Microsoftu dla ARM to Windows CE, a gigant z Redmond nie będzie miał w pełni funkcjonalnego OS dla tej platformy sprzętowej aż do momentu, gdy w 2012 rok pojawi się Windows 8. Wtedy Microsoft pozostanie największym zagrożeniem dla rozwoju Linuxa, także w postpecytowych czasach. S.173905 Microsoft, wróg czy przyjaciel? Tarcia pomiędzy Microsoftem i społecznością Linuxa to oczywiście nic nowego. W 1998 rok wyciek niesławnych Hello VN Documents potwierdził, że wbrew oficjalnemu stanowisku giganta z Redmond, Microsoft uważał open source i Linuxa za poważne zagrożenie dla przychodów z Windows. Dokumenty Hello VN opisywały potencjalną strategię Microsoftu w walce z Linuxem, przede wszystkim użycie spraw patentów i praw własności intelektualnej. Część społeczności Linuxa, w tym sam Linus Torvalds, odrzuciła, jako awanturnicze, patentowe roszczenia Microsoftu. Ale w 2009 rok Microsoft zaskarżył dostawcę systemów nawigacji TomTom o naruszenie patentów związanych z systemem plików FAT32, a sprawa sądowa skończyła się ugodą, na mocy której TomTom musiał zapłacić Microsoftowi. Nic więc dziwnego, że kilku znaczących dostawców i klientów Linuxa, w tym Amazon i Odata, LG, Linspire, Novell i Panasonic, wolało zawczasu zapłacić za użycie patentów Microsoftu, zamiast liczyć się z groźbą procesów. Ostatnio Microsoft podpisał podobne porozumienia z producentami opartych na Androidzie smartfonów. Bilans jest więc taki: chociaż Microsoftowi nie w smak jest popularność Linuxa, to gigant zarabia na jego użyciu. Są i inne oznaki tego, że napięcie pomiędzy Redmond a społecznością Linuxa słabnie. Jednym z najbardziej zaskakujących aspektów współpracy Microsoftu z Novellem było to, że ten pierwszy za 250 miliony dolarów zakupił licencję SUSE Linux, które następnie sprzedawał swoim klientom. W lipcu BR Microsoft odnowił partnerstwo z Attahmate, nowym właścicielem SUSE, i zobowiązał się do zakupu licencji za dalszych 100 milionów dolarów. Kto by pomyślał, że Microsoft jest obecnie piątym pod względem aktywności współtwórcą kernela 3.0. Odnotował to na swoim blogu Dawid Fheller, programista i aktywny propagator modelu open source. Celem ich działań jest dopracowanie Microsoft Hyper V. Koncern robi wszystko, by jego sterowniki pojawiły się w głównej linii kolejnej wersji kernela. W ostatnim czasie działania te zostały zintensyfikowane. Jednym z najdziwniejszych gestów Microsoftu było opublikowanie na urodziny Linuxa zabawnego wideo z kreskówką prezentującą w krzywym zwierciadle lata rywalizacji między tymi dwoma systemami. I nieważne, czy są to szczere życzenia. Taktyka mająca na celu próbę przypodobania się Linuxowcom i chęć przekonwertowania ich w Windowsowców, czy też sprytny marketing mający zwrócić uwagę na markę Microsoftu, kiedy Linux w modzie. Fakt pozostaje faktem, Redmond coraz bardziej liczy się z Linuxem. S.173906 przyszłość, nie bez problemów. Jednak nawet gdyby Microsoft nagle jutro zniknął, Linuxowi nie zabrakłoby wyzwań. Na początek takich, że Microsoft wcale nie jest jedyną firmą mogącą wchodzić w spory patentowe z systemem open source. W kwietniu BR Bedrock Computer Technologies wygrała 5 miliony dolarów w procesie przeciwko Google dotyczącym naruszeń patentowych odnoszących się do kernela Linuxa. Bez wątpienia jedną z przyczyn, dla której Google kupił firmę Motorola Mobility, jest jej portfolio ponad 24 tysiące patentów. Rosnąca wartość rynku komercyjnego Linuxa może także prowadzić do wzrostu wewnętrznych sporów pośród dostawców tego OS. Na przykład Oracle od kilku lat uprzykrza życie firmie Red Hat, oferując coś unbreakable Linux, co można nazwać kalką Red Hat Enterprise Linux. W odpowiedzi Red Hat zwiększył kontrolę nad sposobami dystrybucji swoich uaktualnień kernela. Nie tak dawno Oracle przejął firmę Xplice, twórcę technologii uaktualnień systemu Linux bez przerywania jego pracy. Wcześniej rozwiązanie Xplice było dostępne dla wielu dystrybucji Linuxa, w tym Red Hat i Ubuntu, ale Oracle chce, by było wyłącznie dla jego systemu. Działania takie jak to może zniszczyć? Współpracę w rywalizacji, która dotąd charakteryzowała branżę komercyjnego Linuxa. Równie ważne jest to, że technologiczna ewolucja Linuxa nie skończyła się. Sukces, jaki Linux odniósł w dziedzinie urządzeń mobilnych, może być dużo bardziej znaczący. Linux dla architektury ARM to multum powielających się, specjalizowanych pod konkretne urządzenie wersji i dystrybucji systemu. Pod tym względem bardzo potrzebna jest większa konsolidacja. Kolejnym wyzwaniem jest przetwarzanie równoległe. Linux nieźle sobie radzi z dzisiejszymi procesorami wielordzeniowymi, ale przyszłe CPU zaoferują 48 i więcej rdzeni. Obecny OS nie jest na to przygotowany, mając u jednego boku mobilność, u drugiego cloud computing. Linux ma niezwykłą szansę stać się siłą dominującą, jakiej jeszcze nie widział świat IT, ale najważniejszym wyzwaniem dla wchodzącego w swoje trzecie dziesięciolecie systemu będzie, by nie stał się ofiarą własnego sukcesu. Po tym jak Linux dojrzał i się ustabilizował, a jego baza kodowa bardzo skomplikowała, zgłębianie tajników systemu wśród nowych programistów traci na popularności. Ich nabór może się niedługo stać największym priorytetem, jeśli wszelkie przeszkody mają być pokonane. Zobacz, najdziwniejsze miejsca, w których można spotkać Linuxa. Linux poradził sobie ze swoimi problemami wieku dojrzewania. Przed nim trudy dorosłego życia. Oprac, Tomek Janoś. Zapraszamy do rozwiązania pierwszej części testu wiedzy o Linuxie.